po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Czy wiedzą Państwo, że obecnie aż 13% siły roboczej w Unii Europejskiej stanowią pracownicy handlu? Czy wiedzą Państwo, że obecnie jest to aż 19 milionów pracowników? Wreszcie, czy wiedzą Państwo, że według prognoz w ciągu 10 lat liczba osób pracujących w sektorze handlowym w Unii Europejskiej wzrośnie z owych 19 milionów do 33 milionów? No to zatem, czy zawód sprzedawcy to zawód na czasie? Czy to jest zawód przyszłości? A może takim zawodem jest też zawód kasjera sklepowego? No, jeżeli przed handlem stoi taka jasna, świetlana przyszłość, to dlaczego ludzie z tej branży coraz częściej protestują, także w Polsce? Wreszcie, jak na przyszłość handlu wpłynie internet? Do rozmowy o tym wszystkim zapraszają realizujący audycję Rafał Polacki i prowadzący ją Rafał Regulski. Gości powitam i przedstawię za chwilę.
Rozmowy po zachodzie.
Proszę Państwa, jak zwykle w tej godzinie do 22 czynny jest nasz telefon 618-654-654. Można też napisać kilka zdań na adres antena@radiomerkury.pl, a rozmawiamy o tym, czy takie zawody jak sprzedawca, jak kasjer sklepowy, to są zawody przyszłości, czy to są zawody na czasie. Bo z jednej strony prognozy mówią o tym, że w tym sektorze będzie bardzo duży wzrost zatrudnienia w najbliższych latach, a z drugiej strony pracownicy handlu coraz częściej protestują. W studio witam trzech gości, którymi są panowie. Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych imienia Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 w Poznaniu. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór. Dobry.
Witam pana Andrzeja Szymkowiaka, doktoranta na Uniwersytecie Ekonomicznym. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I witam pana Artura Szuszkiewicza, pracownika sklepów sieciowych, a zarazem działacza związkowego NSZZ Solidarność. Dobry wieczór.
Witam państwa.
Proszę państwa, zacznę może od takiego bardzo ogólnego pytania, bo tak sobie pomyślałem, widząc te liczby zatrudnionych w skali Unii Europejskiej, ale też w Polsce, zatrudnionych w szeroko rozumianym handlu, że chyba każdy z nas ma albo znajomego, albo wręcz członka rodziny, który po prostu w tym handlu jako sprzedawca, jako kasjer, albo jeszcze jako inna osoba pracuje. Czy to jest duże ryzyko mówienie takiej, czy dużo ryzykuje mówiąc taką tezę? Może tutaj patrzę na pana Andrzeja Szymkowiaka.
Moim zdaniem nie. Sam osobiście i takie osoby mam w rodzinie. Sam swojego czasu też parałem się tym zawodem. To jest dobre. Handel, tak jak w naszej katedrze handlu i marketingu, niejednokrotnie na ten temat rozmawiamy. Nie tyle może dominuje, ale jest istotną częścią całej gospodarki. Musimy o tym pamiętać, że w Unii Europejskiej żyje ponad 500 milionów ludzi, zatem jest to znacząca ilość ludzi, która również i dokonuje zakupów, a ich też trzeba tych jako konsumentów obsłużyć.
Mm-hmm. Proszę pana, a na jakiej podstawie szacuje się wzrost zatrudnienia w ciągu 10 lat w tym unijnym sektorze handlowym z 19 milionów obecnie do 33 milionów pracowników za 10 lat?
Tak naprawdę wynika to z kilku tutaj elementów. Jedną, myślę, też bazowym punktem odniesienia są też dane historyczne, które wskazują, jak ta dynamika kształtowała się. Jednakże z jednej strony musimy też pamiętać o tym, że są inne obszary pracy, gdzie dokonywana jest też automatyzacja, gdzie te osoby nie znajdują już tam zatrudnienia, dlatego należy pewne tutaj przekwalifikowania. To, co chciałbym jeszcze, myślę, nadmienić, to trzeba, myślę, pamiętać o tym, że sprzedawca to nie tylko zawód, ale to są umiejętności. A te umiejętności są wykorzystywane na wielu, wielu obszarach.
Mhm. Przepraszam za naiwność pytania, ale to się da tak prognozować, bo te liczby brzmią bardzo konkretnie. 33 miliony. Nie 4, nie 2, ale 33. Co prawda to są miliony, czyli generalnie duże liczby, ale jednak no, dość precyzyjne.
To myślę, że dobra analogia też jest do PKB, tak? Są tutaj firmy, które się w tym specjalizują i no, do tej pory udawało im się, jeśli może to, tak to określić. Dlatego myślę, warto oprzeć swoje prognozy również na tych danych.
Czy to oznacza, że handel jest dużą, a będzie jeszcze większą żyłą złota?
Jestem o tym osobiście przekonany.
I teraz patrzę na moich pozostałych dwóch gości. Pytanie do dyrektora Zespołu Szkół Handlowych imienia Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56, pana Andrzeja Kaczmarka. Panie dyrektorze, czy w murach waszej szkoły, w tych kolejnych naborach, widać tę wzrostową tendencję w rozwoju sektora handlowego?
To jest pytanie bardzo złożone. Ze względu na to, że zawód sprzedawcy, zawód handlowca jest zawodem także nietuzinkowym i złożonym. Nie ulega żadnej wątpliwości, że tych tendencji w tej chwili, jeśli mówimy o zawodzie sprzedawcy, na razie nie widać, aczkolwiek zawód sprzedawcy jako taki jest jednym z niewielkich tak naprawdę elementów wszystkiego tego, co tutaj przed chwilą słyszeliśmy, czyli tych wielkich umiejętności.
Tak naprawdę, proszę państwa, w studio gości dyrektor chyba największej poznańskiej szkoły. I ilu rocznie wypuszczacie, kształcicie, o ilu teraz odbierze świadectwa tych sprzedawców na przykład
niestety,
w szkole zawodowej?
Niestety w całym Poznaniu, jeżeli chodzi o sprzedawców, to jest tylko i wyłącznie 30, około 30 osób, bo to w takich ilościach trzeba rozważać.
Aczkolwiek, to bardzo mało.
Aczkolwiek trzeba pamiętać, że jest to tylko i wyłącznie pewnego rodzaju segment, niewielki segment w tej chwili. Reforma oświaty spowodowała, że oprócz kształcenia, stacjonarnego kształcenia w zawodzie, jeszcze oprócz tego kształcimy także na etapie kursów kwalifikacyjnych. I tutaj upatrujemy kolejnej takiej możliwości.
To już dla dorosłych, tak?
To znaczy się to już dla dorosłych, ponieważ kształcimy w tej chwili technika handlowca. To też kolejne 30 osób technik i sprzedawcę. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kursów kwalifikacyjnych, to wydaje się, że to jest o tyle dobre, że mówimy tutaj o pewnym module umiejętności dla ludzi, którzy mają specjalistyczną wiedzę w określonych kierunkach czy działach gospodarczych, gospodarki, o tak powiedzmy. Mhm. I w tym momencie ci ludzie, to ci wysocy specjaliści od określonego rodzaju handlu, od określonej branży, bo handel to nie tylko handel na poziomie szkoły zasadniczej, który niejako gdzieś tam występuje w pewnego rodzaju jakichś takich sklepach, gdzie
O ogólnym asortymencie,
tak? Powiedzmy sobie szczerze. Natomiast handel to także handel w bardzo szerokiej branży. I niejako tutaj oczekujemy od handlowca umiejętności doradzenia nam w określonych sytuacjach. Każdy z nas przecież w momencie, kiedy idzie do określonego sklepu, chce uzyskać określoną wiedzę. I tutaj potrzebni są ludzie, którzy tę wiedzę już mają praktykę.
Ma pan na myśli to, że ktoś na przykład ukończył technikum elektroniczne, ma świetną wiedzę elektroniczną i taki człowiek, jak zdobędzie ten drugi moduł w postaci tego wykształcenia handlowca, to może być świetnym sprzedawcą sprzętu elektronicznego.
Dokładnie tak, panie redaktorze. Mam na myśli, że ktoś ukończył na przykład technikum elektroniczne, ma już również pewne doświadczenie w tym swoim zawodzie, a w pewnym momencie ma handlować sprzętem elektronicznym, wysokiej klasy sprzętem elektronicznym. To niekoniecznie musi być człowiek, który ukończył technikum. To może być człowiek, który legitymuje się wyższym wykształceniem.
Czyli ta szkoła, którą pan kieruje, kształci i tych ogólnych sprzedawców, i tych techników handlowych, którzy mają, i dokształca również tych, którzy mają jakieś inne wykształcenie.
Dokładnie tak.
I teraz, panie dyrektorze, pytanie, czy jak pan słyszał o tych wielkich liczbach mówiących o tym, jak ten handel się będzie rozwijał w najbliższych latach, to pan jest spokojny o nabór do klas, o profilu handlowym, do tych klas i zawodowych, i technicznych, czy nie?
To znaczy się Spokojny to ja jestem, ze względu na to, że jeżeli chodzi o kwestię ilości chętnych do mojej szkoły, do szkoły, którą kieruję, to jest duża liczba. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że to mnie również bardzo cieszy, ze względu na to, że niejako widzę ogromne perspektywy dla rozwoju niejako mojej szkoły, dla tutaj szeregu dodatkowych działań, w związku z czym to mnie niezwykle cieszy, że się będziemy tutaj w tym miejscu rozwijać, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że dopóty będzie potrzeba, dopóty będziemy żyli w społeczeństwie, to będziemy potrzebowali kontaktu z drugim człowiekiem w momencie, kiedy cokolwiek będziemy chcieli kupić. A zatem zawód handlowca, myślę, że jest zawodem, który nigdy nie umrze mimo technologii, która niejako praktycznie rzecz biorąc również odgrywa ogromną rolę.
To o tym jeszcze powiemy, czy ten handel nam całkowicie nie ucieknie do internetu, ale jeszcze teraz spojrzę na pana Artura Szuszkiewicza z Solidarności i zapytam pana, od jak dawna pan pracuje w sektorze handlowym?
Od 10 lat.
10 lat, to szmat czasu.
Dokładnie.
Czy pan na tyle pokochał tę robotę, że nie wyobraża sobie innej?
Czy pokochałem? Poszedłem praktycznie z przypadku. Szukałem pracy, ciężko było utrzymać pracę w swoim zawodzie. Nadarzyła się okazja poprzez firmę zewnętrzną, aby podjąć pracę w jednej z sieci handlowych. Pracowałem przez 8 miesięcy poprzez firmę zewnętrzną. Następnie firma, być może dzięki mojemu zaangażowaniu w pracę, zaproponowała mi normalną umowę o pracę.
To jest rzadkość, czy to jest częste?
Muszę przyznać, że chyba rzadkość, aby firmy przyjmowały pracowników z firm zewnętrznych na normalne umowy o pracę.
Bo większość jest zatrudnionych przez firmy zewnętrzne, tak?
W chwili obecnej...
Mówimy o sieciowych dużych sklepach.
O sieciach, tak. W większości są to pracownicy firm zewnętrznych, niezatrudniani bezpośrednio nawet na umowy zlecenie przez daną sieć, a poprzez firmę, która wyłapuje jakby pracowników, można powiedzieć brzydko, werbuje ich do tych prac. I ci pracownicy pracują, można powiedzieć, na rzecz danej sieci, a przy okazji pracuje na rzecz firmy, która je zatrudniła.
Czy znane są panu proporcje tego, ile taki pracownik zarabia dla firmy, w której pracuje, która go zatrudnia, dla sklepu, w którym pracuje i dla siebie?
No tutaj akurat te liczby są chyba objęte tajemnicą tak naprawdę.
To zadam inaczej pytanie. Tak? Czy ten układ jest korzystny dla pracownika?
Dla pracownika raczej nie, bo ostatnio nawet sobie tak przeliczałem, ile musiałbym przepracować nawet godzin jako pracownik firmy zewnętrznej, aby zarobić choćby najniższą krajową, więc wyszło, że musiałbym w sklepie spędzić około 300 godzin.
Też jeśli mogę dodać, musimy też chyba pamiętać o tym, że w przypadku właśnie osób zatrudnionych przez firmy pośredniczące, taka firma no, nie działa charytatywnie. To też jest prowadzone przez nią działalność biznesowa, która opiera się na tej prowizji. Prowizji od każdego pracownika, który pracuje. Takie prowizji to oczywiście to są w zależności, podlegają negocjacjom, ale to mogą od 20% do 100%. Oczywiście w zamian za to ta firma zobowiązuje się, że jeśli mówimy tu przykładowo o obsłudze kasowej, to każda ten punkt kasowy będzie zawsze miał obłożenie, że tak to określę, przez pracownika.
To nasz ekspert Andrzej Szymkowiak. Mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy pana serdecznie.
Przyjęcie rozmowie. Chciałem powiedzieć o czymś innym, ale zacznę w takim razie od końca. No ja mam sporą praktykę w handlu, chociaż już teraz w handlu nie pracuję. Moja praktyka to jest ze 30 parę lat i to w różnych kategoriach handlu. Ale zacznę od końca, bo pan spytał się, czy się pracownikowi opłaca poprzez tą firmę zewnętrzną. To ja panu powiem w ten sposób. Szukałem dwa lata temu pracy, poszedłem w końcu do firmy zewnętrznej. Zaproponowano mi 5,25 na godzinę, co wywołało mnie salwę śmiechu przy mojej praktyce. To jest to, co się opłaca. Nie opłaca się kompletnie. Pracownicy handlu są totalnie wyzyskiwani i jest to jeden wielki skandal. Ale teraz wróćmy do zawodu handlowca. czy on zniknie? Na pewno nie, ponieważ wszystko, co się wytwarza, co się wyprodukuje, musi zostać przez kogoś sprzedane. Po prostu zmienia się trochę, może po pierwsze charakterystyka, a po drugie nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia ze sprzedawcą. No bo weźmy na przykład przedstawiciela handlowego. To ładnie brzmi. Przedstawiciel handlowy. A kimże jest przedstawiciel handlowy? Jest dobrej klasy sprzedawcą, jeżeli chce w tym zawodzie się utrzymać. Weźmy na przykład pośrednika. Nikt o tym nie mówi, ale przecież dobry pośrednik w nieruchomościach to jest dobrej klasy przede wszystkim sprzedawca. Ja to zresztą zawsze powtarzałem swoim pracownikom, że to jest przede wszystkim dobry sprzedawca. I jeżeli przejdziemy do internetu, to po drugiej stronie monitora, ekranu, czy jak to tam nazywać, będzie sprzedawca. I to też musi być dobrej klasy sprzedawca. Jedyne, co mnie martwi, to może taki malutki kamyczek do pana dyrektora, chociaż nie miałem kontaktu z jego uczniami, to jest to, że wypuszczając uczniów, wypuszczając kursantów z jakichś kursów, nie mówi się im o tym, że do tej pracy to jest też pewna specyfika. To nie jest tak, że każdemu, komu wytłumaczymy, jak działa kasa fiskalna, on już będzie dobrym sprzedawcą. Ja tutaj też dam taki prosty przykład. Miałem mały sklep. Kiedy ja stałem na zmianie, obrót był rzędu około 100% wyższy niż mojego pracownika, ponieważ ja czułem klienta, ja go rozumiałem. Pozdrawiam tam pana dyrektora i słuchaczy.
Dziękuję bardzo. No to też pan tutaj na koniec poruszył taką kwestię identyfikacji pracownika z miejscem pracy, może nawet z towarem, który sprzedaje. Zaraz wrócimy do rozmowy z panem związkowcem, ale tutaj pan dyrektor został wywołany. Dyrektor Andrzej Kaczmarek, proszę bardzo.
Serdecznie pozdrawiam. Oczywiście ma pan całkowitą rację. To nie jest tak, że można tylko i wyłącznie mechanicznie dokonywać sprzedaży. Nie ulega żadnej wątpliwości, że sprzedawca musi mieć kontakt z klientem. Bez tego tak naprawdę nie będzie sprzedawcą i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast skoro już jestem przy głosie...
Ale pan słuchacz powiedział też o absolwentach szkół handlowych, że nie zawsze oni są przygotowani do tej roli, którą mają pełnić w zawodzie.
To znaczy się to bywa, ja powiedziałbym tak, że wszędzie bywają takie osoby i inne osoby. Nie ulega żadnej wątpliwości, że my kształcimy naszych uczniów na zasadzie młodocianych pracowników, czyli mówiąc o sprzedawcy, on niejako jest dokształcany w szkole, natomiast u pracodawcy jest już osobą zatrudnioną i od tego pracodawcy uzyskuje pewnego rodzaju wiedzę, umiejętności, także niejako te, które są potrzebne, aczkolwiek jak do każdego zawodu, tam także potrzebne są określone predyspozycje. Ten człowiek, który ma cokolwiek sprzedać, musi nawiązać kontakt ze swoim klientem. Ten klient musi dobrze, powinien przynajmniej mu w jakiś sposób zaufać. No nie da się tak naprawdę tylko i wyłącznie skasować określonej sumy, bo to nie na tym polega handel.
Panie dyrektorze, na waszej stronie internetowej można przeczytać o zawodzie i technika handlowca, i sprzedawcy. Informacje w rodzaju, że cytuję, zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Czy uczulacie uczniów, że może nie być tak łatwo, że może być ciężko, że nie muszą wylądować w sklepie, gdzie będą warunki pracy bardzo dobre, ale mogą wylądować w supermarkecie, gdzie będą pracownikami może nie tak zadowolonymi, jakby chcieli.
Znaczy nie tylko uczulamy, ale także informujemy, uczymy. Także jednym z elementów jest moduł prawa. Ze względu na to, że tutaj niejako mamy znowu pewnego rodzaju taki taki kłopot. W moim przekonaniu bardzo często, niejako tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie nie znają dokładnie przepisów prawa, pozwalają w ten, a nie w inny sposób się traktować. Bo prawda jest taka, że definicja pracownika mówi wyraźnie, że pracownik to jest ten, kto pracuje pod czyimś nadzorem. Pod nadzorem pracodawcy. Jeżeli popatrzymy sobie tutaj na... Ja muszę powiedzieć, że bardzo często ja sobie nie mogę wyobrazić, jak można pracować na umowę, zlecenie w momencie, kiedy się jest kasjerem na przykład. Przecież tam występuje element bezpośredniego nadzoru pracodawcy. W związku z czym taka umowa z mocy prawa, w moim przekonaniu, powinna być przekształcona w umowę o pracę, a wraz z nią w tym momencie również kwestia wynagrodzenia i wszystkich innych elementów przynależnych umowie o pracę. Sądzę, że tutaj niejako, no nie mamy tutaj specjalisty z Państwowej Inspekcji Pracy, ale myślę, że Państwo powinno zająć się jak gdyby tym elementem, ponieważ kwestia handlu, jak powiedział pan z Akademii Ekonomicznej, jest bardzo intratnym zajęciem. Jest. Aczkolwiek dla kogo jest pytanie? I to jest jak gdyby tutaj kolejny element.
Jeśli mogę. Myślę, że jest tutaj oczywiście droga też prawna dlatego takich pracowników, ponieważ to, co pan wskazał, to są pewnego rodzaju zamiana umowy o pracę. I oczywiście ta droga prawna wjedzie przez sąd, kiedy to sąd, mimo że jest napisane w preambule, że jest to umowa zlecenia, nadaje ten charakter umowy o pracę. Jednakże w odniesieniu do tego, co tutaj pan redaktor też wskazywał na samym początku. Moja małżonka prowadzi firmę doradztwa personalnego, stąd też rynek pracy i kwestie zatrudnienia pracowników jest mi bliskie. I mogę oczywiście tak również potwierdzić, że jest bardzo duże zapotrzebowanie po stronie pracodawców, czy podmiotów zatrudniających w różnych formułach, na różnego rodzaju osoby właśnie, gdzie ta umiejętność tych sprzedawców. To, co tutaj słuchacz też życie wskazał, czy to przedstawiciel handlowy, czy to doradca klienta, niezależnie od pewnej nazwy tutaj stanowiska, tak? Są te potrzebne, ale to też wiąże się, przyczyna taka sytuacji jest z jednej strony wzrost liczby etatów, czy to posad, które należy obsadzić, ale też zwiększone liczby rotacji pracowników. Pracownik przychodzi, odchodzi, poszukuje się następnego. To jest, myślę, też niejako problem stabilności zatrudnienia w tym sektorze.
Pan Artur Szuszkiewicz z NSZZ Solidarność. Proszę pana, związki zawodowe przecież walczą o poprawę warunków pracy w handlu, prawda?
Tak, cały czas.
Dlaczego jest tak trudno to przewalczyć? Tutaj z jednej strony pan dyrektor mówi, że to jest ewidentne łamanie prawa, a jednak na takich umowach, powiedzieliśmy to, większość pracowników jest zatrudniona.
To znaczy... Tutaj na pewno przyczyną jest to, że mamy takie teraz ugrupowanie polityczne, które nie chcą słuchać nas. Było już tyle postulatów składanych do Sejmu o zniesienie umów śmieciowych, żeby praca była normalną, umowa o pracę, o podwyższenie płacy dla pracowników. No na razie wszystko jest w miejscu i no nie chcą...
Ale deklarują politycy walkę z tymi umowami śmieciowymi.
No deklaracje są, no ale na razie jak widać bez rezultatów.
Ja myślę, że należałoby bardziej dookreślić, co wchodzi w zakres poszczególnych umów, ponieważ sama umowa, jakby jej konstrukcja nie jest jakby zła. Są pewne tutaj realizacje. Czy to nie, nawet napisanie książki, tak? Czy no nie za każdym razem ta umowa o pracę byłaby właściwa. Należy po prostu dookreślić, w jakich sytuacjach ona przysługuje, a kiedy nie. I z drugiej strony wspomóc i wesprzeć tych pracowników, którzy wiedząc, że pracują na umowę zlecenie, tak naprawdę realizują tutaj stanowiska przypisane bardziej pracownikowi, czyli dokładnie podlegającym pewnemu i nadzorowi w określonych godzinach na przekazanym tutaj sprzęcie. I w tym taki pracownik należy by wspierać tyle, żeby mogli przejść na tą umowę o pracę, też nie tracąc tej pracy, bo o tym też mu należy pamiętać.
To znaczy się, ja myślę, że przyczyna jest także bardziej złożona. To znaczy po pierwsze, tylko wtedy, kiedy
dyrektor niejako... Andrzej Kaczmarek, Zespół Szkół Handlowych.
Tylko wtedy, kiedy niejako tej pracy będzie więcej, wtedy wtedy pracownik będzie bardziej doceniany na rynku. To jest pierwsza rzecz. A druga kwestia to jest kwestia także pewnej nieświadomości pracownika, ponieważ pracownik może dochodzić swoich roszczeń nawet do 3 lat. Do 3 lat wstecz, czyli niejako tutaj jest, ta kwestia jest bardziej złożona, aczkolwiek zgadzam się z moimi przedmówcami, że niejako tutaj to rozgraniczenie, bo sama umowa, zlecenie czy umowa o dzieło nie jest niczym złym, niczym nagannym, aczkolwiek ona jest bardzo często nadużywana i tu jest jak gdyby problem, to jest problem, problem nadużywania dla pewnych własnych interesów, wzbogacenia się nadmiernego kosztem ludzi. I to jest największy problem, z którym należałoby zrobić porządek.
No dokładnie, bo tutaj, owszem, miejsca pracy, jak widać, miejsca pracy są, bo jeżeli dany sklep, dana sieć zatrudnia, czy składa zapotrzebowanie do firmy zewnętrznej na, powiedzmy, 15 pracowników, to w tym momencie mógłby tych 15 pracowników zatrudnić jako swoich etatowych, tak, pracowników danej sieci. Wiadomo, są tutaj też pewne koszta personalne, urlopy, inne wynagrodzenia, premie. Wiadomo, że pracownik zewnętrzny, który, powiedzmy, pójdzie na chorobowe, nie otrzyma w tym momencie wynagrodzenia, sklep nic nie traci. Jeżeli byłby to pracownik etatowy, no to chcąc, nie chcąc, kierownik takiego, czy dyrektor takiego marketu, takiej sieci, no to 80% zawsze musi mu zapłacić. Kwestia urlopów. Chcąc sobie odpocząć, taki pracownik zewnętrzny traci w tym momencie też jakąś swoją dniówkę, czy tam kilka dniówek. A pracownik, który pójdzie na urlop, ma za niego zapłacone i tak naprawdę odpoczywa. I tutaj też chyba stąd wynikają takie tutaj kwestie umów.
Panie Arturze, a na jak długo się zawiera taką umowę poprzez taką firmę zewnętrzną?
To znaczy, wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaki jest charakter i jak funkcjonują firmy zewnętrzne. Ja zaczynając swoją karierę w handlu, moja umowa była zawierana co miesiąc i z końca miesiąca była podpisywana na kolejny miesiąc kolejna.
Czyli pan co miesiąc podpisywał?
Co miesiąc, tak. Umowę. Są też firmy, które podpisują takie umowy, powiedzmy, na pół roku, bądź też na 2 miesiące, na 3 miesiące. Przypuszczam, że jest uzależnione od tego, jaką umowę dana firma ma podpisaną w tym momencie z tym zleceniodawcą, tak? Czyli powiedzmy ze sklepem. Jeżeli jest zapotrzebowanie duże, no to wówczas przypuszczam, że są to umowy długoterminowe. Jeżeli są to jakieś małe zlecenia, więc są to krótkie umowy.
Mhm. Proszę Państwa, przypominam, że cały czas można do nas dzwonić. 618-654-654. Numer telefonu jest cały czas czynny. A ja jeszcze teraz pana Szuszkiewicza zapytam o początek czerwca. Wtedy w Gdańsku odbyło się po raz pierwszy w Polsce takie europejskie spotkanie związków zawodowych sektora handlowego. Przyjechały też związki zawodowe z innych krajów europejskich. I tu mam do pana takie pytanie, czy te bolączki, które dotykają pracowników handlu, one są w Polsce takie same jak na zachodzie Europy, czy jednak są inne? Czy tam ta kultura jednak jest inna, kultura zatrudniania?
Na pewno.
Mówię o handlu.
Na pewno tak. Jak tutaj pan wspomniał, było to spotkanie Unicommerce, czyli europejskich związków zawodowych, które chcą współdziałać w poprawie tutaj spójności pracy pracowników handlu. Czy problemy są takie same? Rozmawiając tutaj z przedstawicielami innych związków, miałem okazję spotkać się ze związkowcami i z Niemiec, i z Francji, byli też związkowcy z Holandii. Przedstawialiśmy im nasze problemy tutaj w Polsce, sieci, które de facto też funkcjonują u nich. Wielkim szokiem było dla nich to, że nasze tutaj jakby normy są czasami dwu- albo i trzykrotnie wyższe, aniżeli normy, które ma do wykonania pracownik, powiedzmy w Niemczech.
A co to znaczy norma do wykonania?
Czyli jest to przelicznik, który pracownik musi zrobić. Powiedzmy, choćby tempo skanowania artykułów, tak? Firma, powiedzmy, tutaj narzuca, że ma być to przykładowo 25 artykułów na minutę, gdzie, powiedzmy, w Niemczech mogą zrobić 12 skanów na minutę. Jeżeli zrobi się tych skanów mniej, to już są jakieś takie rozmowy z pracodawcą, dlaczego się nie starasz, tak? No jak już wspomniałem, są też różne mniejsze normy, są też mniejsze płace, tak? W Niemczech, powiedzmy, ktoś na tym samym stanowisku, w tej samej sieci, po takim samym latach dostanie, powiedzmy, 1200 euro, my w Polsce dostaniemy 1200 zł. Także...
Panie Andrzeju, patrzę teraz na naszego eksperta z Uniwersytetu Ekonomicznego. Jak to tłumaczyć? Czy w tym postrzeganiu tych sieci ponadpaństwowych, ponadkrajowych, międzynarodowych, my jesteśmy, no bo taki wniosek się nazywa, pracownikami drugiej kategorii?
Myślę, że nie należałoby w tych kategoriach tutaj patrzeć, a bardziej należy patrzeć to tak samo z perspektywy czasem też przedsiębiorstwa. To są zawsze te dwie strony medalu. Przedsiębiorstwo chce jak najwięcej zarobić i często naciska na swoich pracowników, ażeby byli bardziej efektywni. Oczywiście są pewne granice, których nie należy przekraczać i o tym po prostu należy też pamiętać. Jednak tak patrząc na zegarek, że blisko pół godziny już naszej rozmowy, nasza rozmowa trwa, też chciałbym jednak spojrzeć na ten zawód sprzedawcy w bardziej pozytywnym aspekcie, bo mam troszeczkę wrażenie, że tutaj dosyć czarny scenariusz nakreślamy, pewny tutaj problemów, jakie się widzi, ale może tutaj też pytanie do pozostałych tutaj uczestników, gdyż ja osobiście, też jak pracujący, miałem jasne informacje. Będziesz dobrze pracował, będziesz dobrze zarabiał, będziesz lepiej pracował, będziesz jeszcze więcej zarabiał i ten punkt odniesienia, kiedy jest na przykład w roli na przykład sprzedawcy, kiedy jest jakieś powiązanie wynagrodzenia z efektami, jest możliwość tak naprawdę wpłynięcia na swoje wynagrodzenie, czyli dla tych najlepszych i są to ponadprzeciętne wynagrodzenia. O tym chyba też należy pamiętać.
Jest tak, panie Arturze? Może pan to potwierdzić, że jak ktoś się sprawdzi nawet w tym sieciowym sklepie, gdzie jego pozycja wyjściowa na początku jest zła, ale jak się postara, jak się będzie identyfikował ze swoją pracą, to ma szansę na karierę?
To znaczy, uważam, że jeśli chodzi o sieciówki, nawet dzisiaj rozmawiałem ze swoją kierowniczką, czy dla niej teraz z perspektywy czasu, gdyby miała możliwość czy z powrotem poszłaby jako sprzedawca, czy poszłaby do marketu. Stwierdziła, czy też doradziłaby swojemu synowi, aby poszedł w jej ślady. Jej odpowiedź była krótka, że jeżeli pracodawca pozwoliłby na rozwijanie się dla jej syna, tak, jako pracownikowi, nie hamował jakby jego rozwoju i możliwości kariery, to owszem, tak. Tutaj czy faktycznie pracodawca gratyfikuje pracownika? Owszem, są jakieś drobne premie, jeżeli faktycznie pracownik przetrzyma czy dotrzyma tego tempa skanowania w skali miesiąca, powiedzmy te 25 średnia, wtedy dostanie premię. Są to śladowe jakieś tam ilości, tak?
No ale to za czysto takie techniczne, czy...
Bo ja myślę, że tutaj należałoby dokonać pewnego rozróżnienia między też pracownikami tutaj obsługi kasowej, a też sprzedawcami w takim rozumieniu kontaktu tego liniowego z klientem, kiedy to ta sprzedaż tak naprawdę uzależniona jest od tego, o tych umiejętności sprzedawcy. Czyli jesteśmy w stanie zidentyfikować potrzeby i odpowiedzieć na te potrzeby dzięki temu, żeby ktoś kupił.
To znaczy, na pewno w sieci, której obecnie pracuję, są różne gratyfikacje za różne jakby elementy tutaj też po części reklamowania swojej sieci. Jeżeli polecisz klientowi to czy to, i w skali miesiąca, już wspomniałem, uzyskasz dobry wynik, to masz szansę na premię. Pytanie, co z pracownikami, którzy na przykład no, nie mają takiego, takiej możliwości, nie mają takiej odwagi wyjść do tego klienta. Czasami nawet polecając coś klientowi, no to ten klient, nawet mi się zdarzyło kilkakrotnie, że ja wiem, co mam kupić, wiem, po co przyszedłem i nic więcej nie chcą. Także tutaj my chcemy, powiedzmy, wyjść do klienta z dobrym słowem, z dobrym sercem, a czasami dostajemy, no, pomiędzy brzydko po głowie.
Tak, to jest ta sytuacja, kiedy, jeśli mogę dokończyć, tylko jeśli w sytuacji, kiedy klient do nas przychodzi, sytuacja zupełnie odwrotna jest, kiedy to my musimy pójść do tego klienta, powalczyć do tego klienta, bo czasem ten klient nawet, jak to się mówi, nie jest świadomy swoich potrzeb, tak, to my jesteśmy od tego, żeby uświadomić mu te potrzeby i wtedy to, nie, jeśli nie 100%, to na pewno spora doza procentów jest uzależniona od tej jego efektywności.
A sądzi pan, że to na przykład supermarket jest dobrym takim miejscem do takiego uświadomienia klientom ich potrzeb, których sobie nie uświadamiają być może?
Myślę, że może nie tyle większa rola, na pewno duża rola to jest kwestia tych aspektów marketingowych, bo to są różnego rodzaju, czy to promocje, czy to również prezentacja, sposób prezentacji
czyli
produktu.
Czyli pomysłowi pracownicy mogą też na to wpływać jakoś tak, tak?
Nie chciałbym tutaj uogólniać, bo to jest kwestia też merchandisingu, które gdzie tu sieć ma sama ustalony pewien sposób prezentacji produktów, ale bardziej chcę wskazać, że to środowisko sprzedawców nie jest jednolite, że to są, tak jak cały czas podkreślam, to są umiejętności, które są wykorzystywane na wielu, wielu polach.
To znaczy się, ja myślę, że należałoby jednak rozgraniczyć osoby, które tylko i wyłącznie gdzieś zajmują się skanowaniem i tylko gdzieś kasą fiskalną, a sprzedawcami jako takimi. Ja muszę powiedzieć, że ja już 18 lat kieruję zespołem szkół handlowych i mam w tym względzie zupełnie inne zdanie, jeżeli chodzi o kwestię możliwości rozwoju w tym zawodzie. Ja mam wiele przykładów uczniów, którzy już po praktykach uczniowskich otrzymują od pracodawców propozycje pracy i dzisiaj, gdybyśmy poszli, nie będę reklamował tych miejsc, ale gdybyśmy poszli, okazałoby się, że oni tam są kierownikami sklepu, kierownikami hal. Oni tam zajmują się zupełnie innym elementem, czyli zajmują się zaopatrzeniem na przykład, a zatem niejako praktycznie nie ci handlowcy, sprzedawcy, handlowcy, mają ogromną możliwość awansu zawodowego i nie ulega żadnej wątpliwości, że biorąc pod uwagę cały ten ogromny handel branżowy w różnych branżach, no to przecież ci wszyscy ludzie, którzy są kierownikami sklepów, którzy są szefami działów, firm, zajmują się zaopatrzeniem, oni skąd się tak naprawdę biorą? Skąd się biorą? No biorą się z reguły spośród tych, którzy zaczynali gdzieś tam, gdzieś w tym handlu, ponieważ tak naprawdę to, żeby być dobrym handlowcem, to trzeba przejść pewną drogę i trzeba mieć praktykę, bo w przeciwnym razie nie da się tak naprawdę.
Ciężko jest się w tym, nie da się teoretycznie
w tym środowisku pracować i kierować kogo czymkolwiek, ponieważ to jest naprawdę bardzo złożone i bardzo trudny, jak gdyby, obszar do opanowania teoretycznego i tylko i wyłącznie teoretycznego.
To jeszcze zapytam panów, no bo być może takich miejsc pracy, które pozwalają na to, o czym mówi pan dyrektor Kaczmarek, być może, znaczy, może tak jest, że ubywa, bo statystyki mówią, że w Polsce maleje liczba sklepów ogółem, natomiast przybywa liczba sklepów wielkopowierzchniowych. Czyli powiedzmy, znika ileś małych, a pojawia się w to miejsce jeden duży.
Ale sklep wielkopowierzchniowy sklepowi wielkopowierzchniowemu nierówny. I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na jakieś takie ogromne markety budowlane na przykład, one są sklepami wielkopowierzchniowymi tak naprawdę, ale przecież tam idziemy i tam niejako potrzebujemy również rady i tę radę gdzieś tam otrzymujemy. W związku z czym tam potrzeba wyspecjalizowanych pracowników, którzy niejako nam sprzedadzą, no nie wiem, dachówkę, czy jakąś listwę, czy jakiś sprzęt.
Nie tylko sprzedadzą, a doradzą.
Ale doradzą, bo niejako to jest to, co powiedział nasz słuchacz, że ten sprzedawca musi mieć duszę, prawda? I to jest niezwykle istotne. Zresztą ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o pana, to pan także w jakiś sposób awansował, bo skoro tak naprawdę z tej rzeszy tych pracowników najemnych, że tak brzydko powiem, stał się nagle, czy nie nagle, ale po jakimś czasie stał się pracownikiem na etat, czyli dzisiaj zarabia o wiele, wiele więcej niż zarabiałby wcześniej, czyli to też jest pewnego rodzaju awans i o tym nie można zapominać.
Mamy telefon, halo?
Jeszcze raz pozwolę, tak? Pozwolę sobie zadzwonić. Tu się zgadzam z panem dyrektorem, że zawsze tak będzie, że część osób startujących w tym zawodzie po jakimś czasie pokażą swoje umiejętności i będą awansować i bardzo dobrze. Ale nie możemy jednak pomimo wszystko zapominać, że tych awansujących zawsze będzie mniej i to jest normalne, bo zawsze w tych wybitnych jednostek jest zawsze mniej. Pozostaje szerokie grono handlowców, sprzedawców, którzy codziennie wykonują tą swoją, jakbym powiedział, taką mrówczą pracę, może czasami mało efektowną z punktu widzenia pracodawcy, ale konieczną do wykonania. I te osoby jednak w Polsce zarabiają no naprawdę skandalicznie mało, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę te sklepy sieciowe, które mają swoje odpowiedniki na zachodzie i gdzie faktycznie tamten pracownik, wykonując tą samą pracę, z takim samym zaangażowaniem dostaje, jak tam ktoś powiedział, przykładowe 1200 euro, a tu ktoś 1200 złotych na rękę. I to te praktyki powinny być zmienione. Tutaj któryś z panów powiedział o tych umowach zlecenie, które de facto zgodnie z kodeksem pracy są umowami o pracę. Nikt się tym nie interesuje tak naprawdę w naszym kraju. Ja teraz nie pracuję w handlu od 2 lat. Wypaliłem się, można tak delikatnie powiedzieć. Ale mam nadzieję, kocham ten zawód, kocham ludzi tam pracujących. Mam nadzieję, że ktoś wreszcie doceni, że te osoby nie mogą pracować za coś, co na zachodzie nazywa się zasiłkiem. Pozdrawiam jeszcze raz.
Dziękujemy.
W jednej firmie, jak pracowałem, chciałem może tutaj pokazać też inną troszeczkę perspektywę innego przedsiębiorstwa. Nie pracując już wtedy też jako na stanowisku związane ze sprzedażą tutaj kwestii handlowania, mój przełożony jasno mi wskazał: Andrzej, pamiętaj, że sprzedawcy to jest serce całej organizacji. To one dostarczają krwi do całego organizmu. One są najważniejsze. I nie ukrywam, że do dzisiaj pamiętam tamtą rozmowę, bo pokazało mi, jak różna może być ta perspektywa. To jest kwestia spojrzenia na tych pracowników. Czy one nie są złem koniecznym, czy jednak trzeba sobie uświadomić, że bez nich żadna organizacja gospodarująco pracująca nie mogłaby istnieć. I przyjmując taką perspektywę, zupełnie inaczej myślę, że się też rozmawia z pracownikami.
Odbiorę jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam pana redaktora, witam gości, Teresa się kłania. Ja tak właściwie to nie chciałam dzisiaj zadzwonić, ale ten przedmówca, ten poprzedni pan, który dzwonił, mnie zmobilizował. Proszę panów, byłam ostatnio na zakupach, tak się mówi, chyba tak, w prywatnym sklepie. Dość duży sklep. Panie były przemiłe, młode dziewczyny, przesympatyczne, no biegały koło mnie, jakbym była królową angielską. No i w pewnym momencie mówię: słuchajcie, macie tu jakiś zeszyt pochwał, bo wszędzie tylko nagany się wpisuje i nagany. One mówią: nie, nie ma. Ja mówię: no i co ja mam zrobić, jak jesteście takie miłe i sympatyczne? A jedna z tych pani mówi: jest szefowa. Ja mówię: to niech pani zawoła. Ona się wystraszyła. Ja mówię: proszę powiedzieć, że klient prosi szefową, tak? Właścicielkę lokalu. pani właścicielka przyszła. Ja mówię, proszę panią, no ma pani przemiły, przefantastyczny personel. Nigdy w życiu się z takim personelem nie spotkałam. I zawsze robiłam zakupy w bardzo drogim sklepie. A w tej chwili dzięki pani pracownikom, dzięki pani ludziom, będę tutaj przychodziła, bo jest miło, sympatycznie i tanio. A pani mówi, no bardzo się cieszę, że mam takich wspaniałych handlowców. A ja się w tym momencie, przepraszam, wkurzyłam. Mówię, proszę pani, nie ma pani handlowców. Ma pani wspaniałych ludzi, wspaniałe dziewczyny, które chyba trzeba by zmotywować do jeszcze lepszej pracy. Ona mówi, no dobre słowo, codziennie słyszę. Ja mówię, wie pani, gratyfikacja finansowa by była lepsza od dobrego słowa. Po czym pani na mnie spojrzała, oczywiście wszyscy klienci patrzyli. Ja mówię, proszę pani, tylko ciągle się składa skargi, pisze się skargi, pisze się do różnych instytucji i ja przyszłam do pani z pochwałą i myślę, że należy się tym paniom i ile razy tu będę, to będę panią wołała, żeby pani chwaliła tę dziewczynę. Pani była bardzo zdziwiona, szokowana, powiedziała dziękuję i odeszła. Nie wiem, jak to się skończyło, ale niestety dobra praca przez właściciela chyba nie zawsze jest gratyfikowana jakoś finansowo. Może w dużych sieciach tak, ale nie wiem, czy w prywatnych sklepach. Nie wiem, jaką tę dziewczynę miała umowę, podejrzewam, że śmieciową. Będę dalej słuchać, pozdrawiam.
Dziękuję pani bardzo. Ja myślę, że to, co pani, nasza słuchaczka, pani Teresa, przemyciła, to to, że bez względu na to, w jakich warunkach pracują i na jakich umowach ludzie w sklepach, których spotykamy, w sklepach, przy kasach, to my, klienci, możemy po prostu okazać nasz szacunek, nasz uśmiech, no, starać się może jeszcze nie psuć nastroju tym pracownikom, chociaż czasami pewno bywa trudne to, prawda?
Pracownik liniowy, czyli ten, z którym my mamy codzienny kontakt, w moim uczuciu jest jedną z największych wartości, ponieważ każdej firmy, bo musimy pamiętać o tym, że to jest ta przewaga konkurencyjna. Dzisiaj w związku z tym, że produkty te same są dostępne w tak wielu miejscach, czy jeszcze w ogóle nie poruszyliśmy tak naprawdę jeszcze tematu tutaj kwestii internetu, ale będąc nadal cały czas w tym płaszczyźnie sklepów stacjonarnych, jeżeli te produkty są dostępne w tak wielu miejscach, to człowiek zaczyna się zastanawiać, gdzie iść. I tutaj te emocje, o których pani Teresa zdążyła wspomnieć, jestem przekonany, że przełożą się na to, że drugi, trzeci, czwarty raz odwiedzi ten sklep. I dlatego warto inwestować w pracowników.
Ja jeszcze odbiorę jeden telefon. Proszę, pół minuty. Słucham.
Witam, dzień dobry. A właściwie dobry wieczór. Ja chciałam się zgodzić z poprzednią słuchaczką, natomiast ja bym zwróciła uwagę, że może tak jak tam pani zaczęła o korporacjach, to tam to nie jest tak, że tam, czy tam powiedzmy w większości, w moim uznaniu, nie liczy się tyle dobry pracownik, co jego wynik. I tam patrzy się na wynik, a pracownik ten wynik może w różny sposób osiągnąć i czasem, owszem, przekłada się to na jego sympatyczne relacje z klientem, no ale niestety nie zawsze, więc myślę, że przede wszystkim taką postawą, jak pani, jaką przedstawiła pani Teresa, myślę, że jesteśmy w stanie gdzieś tam bardziej wpływać, chociaż śmiem twierdzić, że pewnie ta właścicielka z tego i tak nic z tym nie zrobiła, więc no, ale możemy sobie tak pogdywać. Natomiast ja myślę, że w korporacjach to jednak nie tyle to, jaki jest ten pracownik, co jego wynik liczy się dla właściciela. Jeśli ma odpowiednie wyniki, to może się liczyć z tym, że będzie miał ewentualnie z tego tytułu premię, czy jakieś dodatkowe, no nie wiem, nazwijmy to gratyfikację.
Bardzo, bardzo pani dziękujemy za tę uwagę. No proszę państwa, teraz nam się rozdzwoniły telefony, ale niestety też nieubłaganie mamy ostatnie sekundy naszej audycji. Ja może jeszcze zapytam tutaj jednego słuchacza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Prosimy, dosłownie pół minuty.
Z tej strony Dominik Krawczyk. Ja mam krótkie pytanie, czy do panów ekspertów w większej mierze robią zakupy przez internet, czy w sklepach? Takie mam pytanie.
Zaraz o tym powiemy. I jeszcze jeden, dosłownie 15 sekund. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Ja chciałbym coś powiedzieć o tych umowach zlecenia. Ja pracuję w tej firmie dużej, poznańskiej, od 15 lat i to działa u nas mniej więcej tak, że są dwie umowy. Pensja jest dzielona, czyli jeżeli ja zarabiam 1900 zł miesięcznie, tak? To 1400 dostaję na umowę o pracę, a 500 mam dopłacone jako zlecenie. I tak to u nas działa. I to jest firma potężna, wielka. Nas jest około tutaj 200 w Poznaniu pracowników. To jest firma warszawska i generalnie to chodzi o to, że pracownik, który idzie na urlop, ma płacone z tej 400, czyli z tej podstawy tak zwanej, nie? Jeżeli ma L4, to tak samo ma zapłacone te podstawy, nie ma już tej dopłaty przy zleceniu, nie?
Rozumiemy. No niestety, nie przekłada się ten rozwój firm na zarobki pracowników. To nas bardzo boli wszystkich. Dziękujemy panu za uwagę. Musimy powoli tylko kończyć. Jakoś podsumujmy. No padło pytanie, czy robimy zakupy w internecie, panowie. Czy internet sprawi, że przestaniemy spotykać osobiście tych sprzedawców?
Znaczy ja powiem, że jestem tradycjonalistą i ja nie używam internetu ani do zakupów, ani też, co może być dziwne, nawet nie korzystam do przelewów bankowych z internetu. Po prostu chodzę do placówki, mimo że na co dzień internetu oczywiste używam, bo bez tego już dzisiaj żyć się nie można. Uważam jednak, tak króciutko, że kontakt klienta ze sprzedawcą jest niezbędny mimo wszystko i w zasadzie zawsze on będzie konieczny.
Osobiście uważam, że ten rola internetu i w konsumpcji będzie zwiększał się. Jednakże to, co pan tutaj też mój przedmówca powiedział, ta interakcja będzie, ale to jest, będzie również pogłębiana przez rozwój technologii, które umożliwia ten kontakt, bo dzisiaj nie wystarczy tylko wejść, zobaczyć, ale też chce się porozmawiać. I to w różnych kanałach. Internet jest kanałem komunikacji, który jest wykorzystywany.
A ja też tradycyjnie wolę pójść do sklepu, dotknąć towaru, sprawdzić go, spotkać się z ulubioną kasjerką i przywitać ją.
Proszę państwa, panowie Andrzej Szymkowiak z Uniwersytetu Ekonomicznego, Artur Szuszkiewicz z Solidarności i Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych imienia Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56, byli gośćmi naszej audycji. Ta rozmowa, no właściwie nie jest rozmową dokończoną. Być może do niej wrócimy, wtedy skupimy się na owym internecie. Dziękuję państwu za uwagę. Rafał Regulski, Rafał Polacki. A kolejna rozmowa po zachodzie już po weekendzie, w poniedziałek, w imieniu Agnieszki Gulczyńskiej. Zapraszam już teraz. Dobranoc.
Dobranoc.